Radio Prada, wybija rym.
O czym myślą koty? Oto jest pytanie. Audycja Kocie Radio. O wszystkim tym, co chcielibyście wiedzieć o kotach, a boicie się ich zapytać. O kocim języku, szyfrach i znakach, miłości, starości, pożegnaniach i powitaniach. Masz kota w głowie? Kocie Radio jest dla ciebie. Hator, hator, hator. Zapraszamy. Justyna Tawicka i kot Brunio.
Kocie radio w sercu gra, każdy kot swój dom ma. Z miłością, troską niech żyje. W ramionach ludzi świat odkryje. Dom dla kota, ciepły kąt i miłość. Niech każda łapa poczuje tę bliskość. Dobre ręce, które serce oddadzą, mądrzy ludzie, co kotom radość dadzą. Wywiady, historie, kocie sprawy, miłość do zwierząt nie zna żadnej obawy. Adoptuj mądrze, serce otwórz szeroko, każdy kot masz, by spojrzeć ci w nie głęboko. Justyna i kot Brunio tu cię zapraszają. O lepszym świecie dla kotów opowiadają. Ciepły kąt i miłość, niech każda łapa poczuje tę bliskość. Dobre ręce, które serce oddadzą, mądrzy ludzie, co kotom radość dadzą. Wywiady, historie, kocie sprawy, miłość do zwierząt nie zna żadnej obawy. Adoptuj mądrze, serce otwórz szeroko, każdy kot marzy, by spojrzeć ci w nie głęboko. Justyna i kot Brunio tu cię zapraszają. O lepszym świecie dla kotów opowiadają.
Radio Praga.
Kto w Polsce może prowadzić schronisko? Każdy. Jak wygląda system ochrony zwierząt w Polsce? Nie wygląda, bo de facto nie istnieje. W Polsce istnieje natomiast 277 schronisk, z czego koty przyjmuje 150. I w Polsce istnieje 2497 gmin, w których niejednokrotnie dzieje się horror. Żyjemy w świecie przekrętów, o których nikt mówi od lat. Politycy w większości mają stopery w uszach. Gdyby chcieć pomóc bezdomnym zwierzętom naprawdę, to można to zrobić w bardzo prosty sposób. Kastrować bezdomność ponad podziałami. Proste, a jednak trudne. Dlaczego? Gościem specjalnym Kociego Radia jest dziś Beata Krupianik, działająca na rzecz zwierząt, założycielka i prezes lub prezeska, jak kto woli, zarządu Fundacji Karuna Ludzie dla Zwierząt, która od 2009 roku walczy z bezdomnością zwierząt w Polsce. aktywnie uczestniczy w programach parlamentarnych, między innymi jako współorganizatorka Kongresu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt oraz ekspertka podczas posiedzeń komisji sejmowych. Beata Krupianik jest także inicjatorką głośnego pozwu przeciwko Skarbowi Państwa za wieloletnie zaniedbania systemowe, które doprowadziły do cierpienia tysięcy zwierząt w schroniskach. Prowadzi bardzo intensywną działalność edukacyjną w mediach społecznościowych, gdzie piętnuje tak zwane mordownie. Od prawie 20 lat niestrudzenie walczy o to, by kastrować bezdomność, wprowadzając obowiązek sterylizacji i czipowania zwierząt właścicielskich. Prywatnie jest też bliską przyjaciółką znanej pani doktor weterynarii i pisarki Doroty Sumińskiej, z którą często występuje przy programach prozwierzęcych. O Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Niemocy, jest to cytat z Beaty Krupianik, będzie ta rozmowa, a ja wspomnę jeszcze, że bardzo wiele zdań, które tutaj powiedziałam i zdań, które się przewiną, pozwoliłam sobie zaczerpnąć z transmisji Beaty Krupianik, która miała miejsce zupełnie niedawno, bo był to live z 12 stycznia tego roku, który jest wciąż dostępny na profilu Beaty Krupianik i do którego wysłuchania bardzo zachęcam, a o profilu Beaty Krupianik jeszcze będę niejednokrotnie wspominać, ponieważ tam się dzieje. Tak jak się dzieje w naszym pięknym, biorę tutaj wielki cudzysłów, kraju. Beato, to jest wielki zaszczyt Cię tutaj gościć. Witam Cię serdecznie, a ja nazywam się Justyna Tawicka, bo zapomniałam z wrażenia tego dodać.
No to ja bardzo dziękuję Tobie, Justyna, za zaproszenie, Radiu Praga również. No i za tyle przepięknych, bardzo miłych słów na mój temat. Prawdziwe. I tego, co robię, choć to, co robię, już jest trochę mniej miłe niż wszystkie te słowa na mój temat, więc Praga jest mi, ja muszę to powiedzieć na początku, Praga jest mi szczególnie bliska, bo ja się na Pradze wychowałam.
No proszę.
Urodziłam się też w szpitalu brudnowskim.
No proszę.
Urodziłam się w szpitalu praskim, przepraszam.
Aha.
I ulice takie jak Stalowa, Szwedzka, Środkowa, to ulice bliskie mojemu sercu, bo tam, mogę powiedzieć śmiało, spędziłam swoje dzieciństwo.
Pozdrawiamy
koty praskie. Dokładnie. Koty praskie też mi są bardzo bliskie, bo... Ale o tym może później. Mhm. Ja mam tylko prośbę, żebyś przypomniała mi na koniec, żebym powiedziała coś o pewnej prażance pani Eli.
Dobrze. Pewna prażanka pani Ela. Chyba wiem, o kim mówisz. Nie znam osobiście, ale zobaczymy. Zobaczymy, czy to jest ta sama pani i ta sama historia. Beato, jeśli pozwolisz, ja też wyciągnę ten cytat z twojego live, ponieważ nie boimy się tutaj słów powszechnie uznanych za nieparlamentarne, ale to nie są słowa nieparlamentarne. Ja pamiętam, jak ty powiedziałaś, że masz 32 koty aktualnie i 4 godziny dziennie to są kupy, to są niejednokrotnie wymioty, to są kolejne lecznice przez kolejne godziny, bo taka jest rzeczywistość każdego, który opiekuje się nawet większą ilością kotów, ale również nawet czasami jednym, starym, chorym, przewlekle chorym. I powiedziałaś coś takiego, to jest moja rzeczywistość i to jest powód do wstydu, nie do dumy, to jest powód do wstydu nie za siebie, za ten kraj. I ja, dziękując Ci za to, co powiedziałaś, chciałam jeszcze podłączyć drugi cytat, to o czym już powiedziałam we wstępie. 277 schronisk, z czego 150 przyjmuje koty, a gmin prawie 2,5 tysiąca, żeby już to zaokrąglić. Dlaczego tak trudne jest wykastrować bezdomność ponad podziałami? Dlaczego ten horror jest tak trudny do ogarnięcia? Mówię horror w kontekście tego, co się dzieje w gminach.
Może najpierw mała poprawka. Schronisk jest według najnowszych danych, ja podawałam 227, a ostatnio inspekcja weterynaryjna, bo chyba główny lekarz weterynarii podał liczbę 220, bo kilka zostało tych złych oczywiście zamkniętych, więc jest ich trochę mniej. Dlaczego jest ten horror? Bo myślę, jaka jest główna przyczyna. Pierwsza to jest zdecydowanie brak świadomości. To, co się wydarzyło w ostatnim czasie, w tych ostatnich 2 tygodniach, to ujawnienie tego wyłącznie dzięki temu, że no, świat mediów też jest tak skonstruowany, że jak o czymś mówi taka Beata Krupianik, to jest niesłyszalne i jestem bardzo wdzięczna tym wszystkim osobom, które się zaangażowały jakby w to, żeby to na światło dzienne wyszło, bo to nie jest tak, że to zło dzieje się od 2 tygodni, to zło dzieje się od wielu, wielu lat i to jest kwestia No, mogę chyba powiedzieć tak, że braku systemu, bo rozwiązanie jest bardzo proste. I to, że czasami sobie myślę, że to może jest kwestia tego, że to rozwiązanie jest zbyt proste, żeby ludzie, politycy chcieli za tym rozwiązaniem stanąć. Ono jest proste, ono jest sprawdzone w takich krajach, które nie mają bezdomnych zwierząt, między innymi Holandia. Aczkolwiek jest więcej krajów w Europie, które problemu bezdomności nie mają, ale ja robię wszystko, żeby w Polsce nigdy nie zostało przyjęte takie rozwiązanie, jakie nastąpiło w tych krajach, bo w kilku co najmniej krajach Unii Europejskiej, nawet dzisiejszej, rozwiązanie było następujące. Najpierw zabito wszystkie bezdomne zwierzęta i jednocześnie wprowadzono restrykcyjne przepisy związane z rozmnażaniem zwierząt, które nie były hodowlane, i chipowaniem. Ja bardzo chcę uniknąć w Polsce tego pierwszego. Ja walczę o to, żebyśmy wszyscy dzisiaj, tu i teraz, świadomie przyjęli na siebie odpowiedzialność za krzywdę tych zwierząt. I tak, to jest prawda. Ja uważam, że to, że ja mam tych zwierząt tyle, to, że Dorota Sumińska ma tych zwierząt tyle, to, że my mamy wciąż system oparty na ludziach dobrej woli, jest efektem wstydu, bo obywatele powinni móc mieć możliwość pomocy, a nie obowiązek. A to się trochę stało tak, że wszyscy Polacy, którzy mają serce dla zwierząt, ja to mówimy takim kolokwializmem, bo to tak fajnie brzmi, wyręczamy państwo. I to jest główna przyczyna. Niechęć do tego, żeby wprowadzić bardzo proste i skuteczne, a jednocześnie, bo to jest dla mnie, ma ogromne znaczenie dla mnie to, humanitarną metodę, czyli nie taką, za którą cenę zapłacą zwierzęta. Jeszcze tylko jedno zdanie tutaj wtrącę po tym pytaniu. Sytuacja zwierząt i w ogóle to, co dzieje się ze zwierzętami w Polsce, ograniczmy się tutaj do Polski, dla mnie jest jedną z największych niesprawiedliwości. I ja się z tą niesprawiedliwością nie potrafię pogodzić.
Na swoich wystąpieniach w internecie ostatnio poruszyłaś temat dwóch ustaw. 836, ja mówię w tej chwili troszkę bardziej kolokwialnie, nie cytując całego dokładnie tytułu tej ustawy. To jest ustawa o zapobieganiu bezdomności i druga 837 o zapobieganiu pseudohodowlach. Powiedziałaś też takie zdanie, które teraz też obiega internet, że bytom jest wszędzie. Bytom niestety jest wszędzie.
No bytom jest wszędzie, dlatego że przez te wszystkie lata, słuchaczy, chciałbym powiedzieć, skierować te słowa do słuchaczy, że ta sytuacja moim zdaniem powinna na zawsze odmienić, to co się wydarzyło w ostatnich dwóch tygodniach, powinno na zawsze odmienić Polaków. Dlaczego? Dlatego, że od tej pory, od tego momentu, dzięki Dodzie tak naprawdę i Lalunie też, nikt już nie będzie mógł powiedzieć, ja nie wiem, ja nie wiedziałem. Od tej pory wszyscy wiemy, wszyscy wiecie i wiedząc, nie robiąc nic, bierzecie tą odpowiedzialność na siebie. My mamy obowiązek w tej chwili coś z tym zrobić, na pewno się nie poddać, dopóki te zmiany nie zajdą.
Tak, ty już bardzo dawno temu mówiłaś to, że dopóki utrzymywanie schronisk to będzie, mówiąc bardzo kolokwialnie, biznes, dopóty ten biznes się będzie kręcił, ponieważ to jest lobby, to jest interes dla ludzi, którzy mają zwierzęta gdzieś i łatwiej jest im wydać te 200 baniek na kolejne schronisko, zamiast kastrować bezdomność. I na początku, kiedy ty o tym mówiłaś, to było prawie 20 lat temu, była przy tobie właściwie tylko doktor Dorota Sumińska, bo ty chodziłaś, mówiłaś, prawda?
Tak, no my nawet, to jest tak śmiesznie, bo ja wspólnie z Dorotą w pewnym momencie, właściwie to się skończyło kilka lat temu, ja potem wytłumaczę, dlaczego to się skończyło, albo teraz powiem. To się skończyło, to działanie moje z Dorotą, tylko i wyłącznie moje z Dorotą, wtedy, kiedy przyłączyli do nas ludzie. Ja przez kilka lat nawet moi najbliżsi mi ludzie mówili, słuchaj Beata, po pierwsze, no to hasło jest takie słabe, tak, kastrujemy bezdomność, Boże, na wyraz kastracja, wszyscy łapią się za krocze, to jest tak. W ogóle tak było, więc w ogóle zrezygnuj z tego hasła, bo ono jest niedobre, a ja jestem dosyć upartym człowiekiem. I powiedziałam nie, bo to jest dokładnie, my możemy dokładnie to zrobić. I to jest piękne, że dzisiaj bardzo często gminy, z którymi ja nawet nie mam kontaktu, tylko gdzieś tam ludzie działający na terenie danych gmin, to się tak fajnie przerzuciło, że to się spopularyzowało. Dzisiaj już możemy wykastrować bezdomność, ale jestem dumna, że to hasło się tak pięknie przeniknęło do przestrzeni. I myślę, że w którymś momencie my z Dorotą chodziłyśmy i dotarliśmy do takiego punktu, w którym naszym największym celem poszukiwań była tak zwana wola polityczna. Wola polityczna dla nas do pewnego momentu to był taki święty graal. My chodziłyśmy na różne spotkania, do różnych polityków, do różnych ministerstw. Rozmawiałyśmy z bardzo ważnymi, różnymi osobami, no i każdy nas klepał po ramionkach. Mówił, tak, panie, macie rację, rzeczywiście ten problem da się rozwiązać. Rozwiązanie jest takie proste, ale wiedzą panie, no nie ma woli politycznej. I my od tamtego czasu tak szukałyśmy tej woli politycznej jak świętego graala.
Panie od zwierzątek,
tak naprawdę do dziś.
Panie od zwierzątek znowu czegoś chcą, prawda? Panie tak, od zwierzątek. Tak. Mhm. Beato, bardzo mi zależy na tym, żebyś powiedziała o kwestii następującej. Darczyńcy, którzy są nieświadomi tego numeru podawanego przez PIF.
Jakiego numeru?
Znaczy, czy generalnie, chodzi o darczyńcy nieświadomi, te całe sprawy związane z PIW-em, bo darczyńcy wpłacając datki są nieświadomi tak naprawdę tego, co się z nimi dzieje.
Ale ja nadal nie bardzo wiem, jakie jest powiązanie tego z PIW-em, bo...
Może w takim razie, ja się trochę zakałapućkałam, bo słuchając twojego live'a, moje ucho wyłapało pewne rzeczy, że darczyńcy wpłacają datki i później tak do końca nie za bardzo z tymi darowiznami dzieje się to, co być powinno. I gdzieś wpadł mi PIF przez to wszystko. Czy ja dobrze zrozumiałam, czy ja się
zakałapućkałam? Ale to się może pomieszało po prostu.
Dobra, to proszę wytłumacz i mnie, i słuchaczom.
Okej. Okay. Państwowa Inspekcja Weterynaryjna to jest zupełnie odrębny temat. Jasne, tak naprawdę
to,
chyba,
to ja przepraszam, bo ja w takim razie siebie połączyły mi się dwie rzeczy. Zwracam honor.
Bardzo możliwe. Ale to akurat dobrze, że do tego w ogóle nawiązujesz, bo Państwowa Inspekcja Weterynaryjna ma wiele zadań. Jednym z tych zadań jest kontrola schronisk. Tylko jak się wejdzie i zobaczy, jak wygląda chociażby taki formularz, który zresztą został znowelizowany w 2011 roku, to było tuż po kontroli Najwyższej Izby Kontroli w kilku schroniskach, w których między innymi było schronisko w Bytomiu, gdzie w tamtym czasie śmiertelność zwierząt w schronisku w Bytomiu wynosiła, uwaga, 48%. Ponad 48%. I po tych wynikach kontroli PIF stwierdził, że musi coś tam zmienić w swoich formularzach. Ja się doczytałam w tym jednym formularzu, że jest tam między innymi taka rubryka, że lekarze muszą sprawdzić, czy zwierzęta nie są bite czymś ostrym w obszary takie jak brzuch, głowa i nogi. I ja zadałam w swojej transmisji takie pytanie, a w resztę ciała to już wolno, tak? Skoro tylko to się wymienia. No to jest, jakby zajrzeć w niektóre dokumenty, to myślę, że włos na głowie jeżyłby się nawet tym, którzy tych włosów nie mają na głowach. No i żyjemy w świecie papierków i ta Państwowa Inspekcja Weterynaryjna, która jest kolejną fikcją, ja nie chciałabym może za dużo czasu poświęcać akurat temu, bo uważam, że Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej należałoby naprawdę poświęcić zupełnie odrębną audycję, tak myślę. To, co stało się niezwykłego też w tych ostatnich dniach, to, że ja uważam, że zarówno Doda, jak i trochę to, że część ludzi na pewno zaczęła oglądać to, co ja mówię, zaczęła być odważna. To jest trochę tak, jest taka magia tłumu, że dopóki coś jest tajemnicą i nie znajdzie się ten jeden odważny bądź kilku odważnych, to wszyscy też milczą, tak? Dzielą się gdzieś tam w swoim małym środowisku. A to spowodowało, że ja dostaję... No nie jest to ani łatwa, ani lekka, ani tym bardziej przyjemna lektura, ale mnóstwo ludzi do mnie pisze i mnóstwo ludzi opowiada, nie ukrywając swojego nazwiska, jakie rzeczy widziało, jakie nieprawidłowości widziało w różnych miejscach, takich jak schroniska, jakie przekręty widziało różnych służb kontrolnych. Jest to przerażające, ale uważam, że to jest ten moment, kiedy się przelewa. Musi się przelać. Musieliśmy dojść do pewnej granicy, żeby mieć szansę coś z tym zrobić jako społeczeństwo, jako Polacy, po prostu. Gwoli... Myślę, że teraz już mamy taki obowiązek, po prostu.
Gwoli jeszcze dodatkowego uświadomienia tych, którzy jeszcze nie słyszeli, a sądzę, że chyba słyszeli prawie wszyscy, jest jeszcze kwestia wystawiania faktur za martwe zwierzęta, pobierane jakby nigdy nic się nie stało, bo zdaje się, że radysy czipowały jednego psa na cztery gminy, tak przy okazji, prawda? Była taka sytuacja.
Tak. Tak było.
I tutaj muszę zapytać się ciebie, czy właściwie chwilę porozmawiać, bo bardzo jest to też temat, który sama, byłam po prostu tego świadkiem nie bezpośrednim, natomiast mogę powiedzieć śmiało, że pośrednim. Chodzi mi o adopcję donikąd, czyli cudowny lek na wszystkie choroby zwierząt w schroniskach. To imię brzmi Morbital, ta nazwa brzmi Morbital. Adopcję donikąd. O to chciałam ciebie zapytać.
No to już w zasadzie mogę powiedzieć w 2016 roku, ale to głośno też wypowiedział prezes Najwyższej Izby Kontroli, że w tych wszystkich kontrolach schroniskowych jest szereg tego typu, no nie wiem jak to nawet ująć, to jest zbyt łagodne słowo, zaniechań, ale jednym z nich jest niemal stuprocentowa pewność Najwyższej Izby Kontroli, że znaczna część umów adopcyjnych to są tak zwane umowy adopcyjne donikąd, czyli ukrywanie uśmiercania zwierząt. I tu wchodzimy jeszcze w ogóle dużo głębiej jeszcze w taki temat, jakim są adopcje. To jest kolejna rzecz, którą należałoby unormować. O tym też można by było zrobić kolejną audycję, dlatego że tak naprawdę ten dokument w Polsce nie istnieje. To znaczy ja chcę Państwa uświadomić, że te wszystkie umowy adopcyjne, które są, jeżeli jakakolwiek organizacja nawet sporządzi taką umowę z osobą, która adoptowała zwierzę i nawet podejrzewa, że temu zwierzęciu dzieje się krzywda w tym nowym domu, to oczywiście no, musi udowodnić policji, żeby chciała, no, musi pokazać, że to zwierzę cierpi, żeby policja w ogóle chciała podjąć się takiej współpracy i działania i podjęcia się próby odebrania tego zwierzęcia w tej, powiedzmy, nieudanej adopcji. Natomiast dochodzić, jeśli swoich praw, żeby odzyskać zwierzę, o które się podejrzewa, że coś mu się dzieje, no to musimy dochodzić tych praw na drodze cywilnej. Także to nie jest żaden dokument urzędowy, państwowy, czy jakikolwiek inny. Dane RODO, to już o tym podejrzewam, że było już wiele powiedziane w przestrzeni publicznej. No ale RODO tutaj nam też nie pomaga, tak, w tych umowach adopcyjnych. Ona też nie pomaga w kontrolach, chcę powiedzieć, dlatego że gmina, ja od lat obserwuję taką zabawę z ludźmi, którzy chcą jakby dokonać takiej rzetelnej kontroli, tak, w schronisku, a nie da się zrobić rzetelnej kontroli w schronisku, nie kontrolując, czy umowy adopcyjne są prawdziwe, czy nie. I tutaj zaczynają się schody. Schronisko mówi, te dane nie są nasze i nie możemy ich udostępniać. Gmina mówi, te dane należą do schroniska, nie możemy wam dla was tych danych udostępnić. W związku z czym tak naprawdę myślę, że w większości miejsca, już na pewno w większości schronisk, które podejrzewamy o złe traktowanie zwierząt, nie mamy jak tego sprawdzić. I na pewno nie sprawdza tego Państwowa Inspekcja Weterynaryjna. Tego na pewno nie. To może sprawdzić jedynie Najwyższa Izba Kontroli. No i wiem, że się stara, bo nie bezpodstawnie przecież te słowa powiedział ówczesny prezes Krzysztof Kwiatkowski. No ale taka jest rzeczywistość. I my się z tą rzeczywistością po prostu musimy zmierzyć. I albo spędzimy ostatnie, następne, kolejne lata na tym, że będziemy to próbowali odkręcić i zbudować od nowa i tak, żeby to było rzetelne, no albo będziemy dalej w tej fikcji żyć, że będziemy się cieszyć, że tyle zwierząt. Co ciekawe, zwłaszcza z tych złych schronisk, tam jest mnóstwo adopcji. To jest jakiś dla mnie w ogóle fenomen, że szereg organizacji, tych dobrych miejsc, bo takie też są przecież. Jest kilka schronisk, które ja mogę wymienić. No, powiem tak, Ja z tym doświadczeniem i z tą wiedzą za żadne nie dałabym sobie obciąć nawet mojego palca. Ale są takie, które uważam, że są przyzwoite i mam nadzieję, że nigdy się na nich nie zawiodę. Natomiast no, tak jest i musimy się z tym zmierzyć i albo to naprawimy, albo będziemy dalej tkwić w tej fikcji.
Niedawna sytuacja z schroniskiem Kocham Psisko, też chciałam ją tutaj przywołać, że czasami jest to po prostu, bardzo często, jest to tak zwany family business. Przejęcie podopiecznych przez fundację, której prezesem jest szef schroniska lub córka Hycla na przykład. Są przeróżne osoby, przeróżne sposoby wręcz wyłudzania pieniędzy na tak zwane, nie chcę tego nazwać, no przekręty, ale nie chcę też te tutaj produkować jakichś sensacji. Natomiast ponieważ bardzo szanuję to, że ty masz twarz, masz nazwisko, masz odwagę mówienia o tym wprost, to też na pewno pomaga opinii publicznej po prostu zacząć dowiadywać się i otwierać oczy, które czasami są niechcący szeroko zamknięte. Więc też bardzo, bardzo dziękuję ci za to i chciałam też powiedzieć o jednej rzeczy, która mnie osobiście bardzo boli, bo spotkałam się z tym jeszcze będąc wolontariuszem w schronisku na Paluchu. Zwierzę, które jest przedmiotem w sprawie. To znaczy niewidoma, głucha, prawie umierająca, no nie prawie, kotka siedzi w ciasnej klatce, bo jest przedmiotem w sprawie i de facto oprawca nie jest tutaj ofiarą, tylko wręcz, zwierzę jest ofiarą. Ewidentnie do końca ofiarą jest zwierzę, a ten, który był przysłowiowym katem, kompletnie jest postrzegany jako, no niejednokrotnie osoba, nie chcę powiedzieć pokrzywdzona, ale w prawie. Kolejna paranoja.
No tutaj to już musimy jakby poruszyć jeszcze głębszy temat, dlatego że po pierwsze to, co powiedziałam na początku naszej rozmowy, dla mnie zwierzęta są przykładem okrutnej, bezdusznej niesprawiedliwości i to jakby... Jeśli słuchacze chcieliby zobaczyć troszeczkę świat zwierząt moimi oczami, to niech sobie wyobrażą tylko taką jedną rzecz. Ja powiem to jedno zdanie, które powtarzam, no niestety zbyt często, ale powołuję się na nie. Schroniska dla zwierząt to jest jedyny taki przypadek, gdzie w więzieniu osadza się nie przestępcę, który popełnił czyn karalny, tylko ofiarę tego przestępcy. I to... Jeśli sobie to wyobrazimy, to te kraty, te symboliczne kraty schroniskowe najwięcej mówią o tej niesprawiedliwości, tak naprawdę. Jeśli weźmiemy pod uwagę chociażby rozporządzenie schroniskowe dotyczące kotów, bo ja bym bardzo, to jest kocia audycja i ja chcę o kotach tutaj powiedzieć.
Bardzo dziękuję.
Znaczy, i muszą te koty wybrzmieć.
Tak, bo kotom można zrobić właściwie. Koty są, nie chcę powiedzieć, bardziej pokrzywdzone niż psy, bo tutaj nie chcę, broń Boże, tego jakkolwiek stopniować, ale naprawdę mają gorzej w tym kraju.
Ja mogę to wystopniować, dlatego że po pierwsze mam ich w domu 32, a po drugie dlatego, że koty są naprawdę poza systemem. Ja pewnie niedługo będę mówić o takim raporcie, które stworzyły dwie organizacje, które dotyczą wyłącznie kotów i tym, jak kotami nie zajmują się gminy i to państwo. Bo ja nie jestem kolekcjonerką kotów i myślę, że nikt, kto ma tych kotów więcej niż 2-4, nie jest kolekcjonerem kotów. Zbierać można znaczki, nie zwierzęta. To jest bardzo ciężka praca, to jest obcowanie z ich cierpieniem, śmiercią, nie chcę o tym mówić. I koty, będąc poza systemem, pewien raport, na który też powołują się inne poważne instytucje, w tym też Najwyższa Izba Kontroli. W Polsce mamy 1 000 000 bezdomnych zwierząt, z czego zdecydowana większość to są właśnie koty. Ja myślę, że po prostu jest tak, że psy się bardziej opłacają, są większe, są za nich większe stawki i dlatego, ale to może lepiej dla kotów, one nie trafiają do schronisk, aż w takiej liczbie. Zresztą mamy takie obiekty, które przyjmowały koty, nie posiadając żadnych warunków dla tego gatunku. I być może to mówi o tym, dlaczego ten wskaźnik śmiertelności taki jest. Przypomnę tutaj tylko, to są dane oczywiście oficjalne, że mniej więcej... To były dane za rok 2024. Śmiertelność psów się zmniejszyła w Polsce w schroniskach. Mówię o schroniskach. do około 7%, natomiast śmiertelność kotów utrzymuje się na stałym poziomie, to jest około 20-25% średnio, czyli co czwarty kot na pewno umrze w polskim schronisku. Tutaj muszę powołać się też na te kolejne dane, bo to też jest istotne. Ja wiem, że liczby tak nie przemawiają jak żywa istota, na którą się patrzy, ale co roku to jest liczba rosnąca, przypominam tutaj w tym momencie, bo trzeba to przypomnieć, co roku w polskich schroniskach umiera już ponad 12 tysięcy psów i kotów, z czego większość to są w zasadzie koty, choć mniej ich trafia do schronisk, bo kotów w schroniskach mamy w tej chwili około 30 tysięcy, a psów około tam 90-100, mniej więcej tak.
A ja też jako, niestety nie z mojej woli, były wolontariusz schroniska na Paluchu, podzielę się osobistą refleksją, nawet jak mi się dostanie za to po głowie, że ja niejednokrotnie będąc na dyżurach, zwłaszcza w szpitalu, zastanawiałam się, co jest dobrem, a co jest złem. To znaczy ja być może emocjonalnie reaguję na sam widok krat, ponieważ dla mnie nienawidzę krat. Nienawidzę więzień. I wiesz co, widząc te stare, chore koty za tymi kratami, gdzie no siłą rzeczy opiekun ma, nie wiem, pół godziny, tak? Doby, nie pół godziny jednego kota, nie, to była po prostu, to byłby raj. Doba ma 24 godziny, a tam po prostu się przemyka przez te kolejne boksy czy klatki i ten kot ma jakby jeden fokus, jeden widok za tych krat non-stop, dzień po dniu. My jesteśmy w dziesiątkach miejsc w ciągu dnia, przeżywamy różne emocje, a ten kot ze swoją naturą wolną obieży świata, bo nawet kot domowy to obierze świat przecież. On po prostu rejestruje. Siedzi w jednej pozycji. Przecież te mięśnie zanikają. Ja pamiętam, jakie miałam nieprzyjemności, jak ja wypuściłam legalnie kota na spacer po zabezpieczonej przestrzeni. Bo przecież ma siedzieć. Wskurczony. No, co z tego, że ma trzy łapki? Co z tego, że musi, że jest stary, że musi chodzić? Nie. Po prostu ma siedzieć. I widok tych kocich więzień spowodował u mnie pytanie, co jest dobrem, co jest złem. Bo pomoc jest wtedy, też cytat z ciebie, kiedy zamieniasz gorsze na lepsze. Ja nie wiem, czy to jest lepsze. Po prostu to są moje takie prywatne refleksje.
Ja się tutaj absolutnie pod tym podpisuję. No, ja jakby to, co powiedziałam, jest wynika z tego, ja w tej chwili siedzę, rozmawiając tutaj z państwem, siedzę na takiej małej kanapie i obok mnie jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem kotów.
Och.
Siedem kotów.
Siedem życzeń.
Tak, siedem kotów, siedem życzeń. Myślę, że wszystkie koty na świecie mają tylko jedno życzenie. Ja zacytuję tutaj Dorotę Sumińską. Jak najlepiej opiekować się psem czy kotem? Pozwól psu być psem, a kotu kotem. Mhm. I ja mam nadzieję, zresztą ci, którzy tutaj przyjeżdżają, do mnie, do moich zwierząt w odwiedziny, zawsze mówią tak, o Boże, jestem tak zaskoczony, że te koty są takie przyjazne, że one się nie boją. Moje koty są kotami. One wychodzą na zabezpieczony teren, ale one mają możliwość sprintu, one mają możliwość wspiąć się na drzewo do pewnej wysokości, ponieważ wszystkie drzewa mam ograniczone. Sama robiłam takie zabezpieczenia, żeby koty nie wspięły się zbyt wysoko, żeby to nie było dla nich jakieś ryzykowne. Mają swoje zakamarki, robią swoje kocie zebrania, spotykają się na takie małe posiadówki, czasami jak mam chwilę i mogę z nimi usiąść gdzieś na zewnątrz, kiedy jest cieplej, obserwuję, co robią. Koty prowadzą bardzo intensywne życie. Oczywiście oprócz tego, kiedy bardzo dużo śpią na dobę, tak? To jest taka potrzeba gatunkowa. Mhm. Nie wyobrażam sobie żadnego kota w klatce, jakiejkolwiek. W Polsce niestety przyjął się i stał się normą, to ze względu, my tak zaniżamy ciągle te normy, tak? Te normy są żadne. Ja przypominam, że żadnemu schronisku nikt nie zabrania zrobić norm większych niż te, które są wskazane w rozporządzeniu. I to też jest problem, bo to rozporządzenie jest minimum i wszyscy się trzymają tego minimum. Kot jako gatunek ma ogromne potrzeby. Ogromne potrzeby gatunkowe. Jedną z nich jest wspinanie. Kot jakby w tej intensywności swoich ćwiczeń fizycznych jest sprinterem zdecydowanie, czyli biega krótko, ale szybko. Odwrotnie niż pies. Pies może długo węszyć za czymś i będzie tak spędzał czas, a kot lubi za czymś pobiec. I potrzebuje realizować te potrzeby. Nie mając możliwości, uważam, że w polskich schroniskach, żeby nie wiem, w tych schroniskach, w których nie ma wolier dla kotów, a to nawet nie jest wymagane w aktualnym rozporządzeniu schroniskowym, uważam, że to jest po prostu znęcanie się nad tym gatunkiem. Tak, wprowadzanie kotów na stan schroniska jest znęcaniem się nad tym gatunkiem. I ja mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością jako osoba, która od prawie 20 lat ma koty, ma ich dość dużo na jednej przestrzeni, by móc wystarczająco zaobserwować te zwierzęta.
A ja przy okazji nawiążę do słowa, którego użyłaś. Zupełnie nie miałam tego w planach, ale teraz mam taką dygresję, taką refleksję. Jakiś czas temu miałam okazję uczestniczyć w rozmowie na temat przemocy dotyczącej ludzi. I został przywołany artykuł 207 kodeksu karnego. Ja sobie go przeczytałam i tam jest napisane literalnie, że chodzi o istotę żywą i tam jest szereg różnych czynników, które definiują jakby znęcanie się, aczkolwiek co ciekawe, prawo nie definiuje słowa znęcanie jako takie. Nie znalazłam i z tego co wiem nie ma definicji słowa, co to znaczy znęcać się. Są przesłanki, ale okej, są te przesłanki. I teraz popatrz Beata, wystarczyłoby, zamiast w tym artykule użyte są słowa istota żywa. Przepraszam, człowiek. Teraz ja się zakałapućkałam. Zamiast słowa człowiek dać istota żywa. Ile mamy przykładów znęcania się nad zwierzętami? Nawet podciągniętych pod znęcanie się, pod przemoc domową. Niejednokrotnie przemocowcy zaczynają od zwierząt, żeby rozpoczynają cały proces znęcania się nad człowiekiem, od znęcania się nad zwierzęciem. Nie ma tego w polskim ustawodawstwie. Jest człowiek, jest osoba. Wystarczyłoby dać istotę żywą. Komu to przeszkadza? Nie wiem. Artykuł numer 207 kodeksu karnego. Zobaczcie Państwo, po prostu tak to tam brzmi, tak to wygląda. Kolejny paradoks polskiego ustawodawstwa.
No to jest akurat bardzo, bardzo, bardzo ciekawy wątek, muszę przyznać. I rzeczywiście tak jest. To znęcanie się ma wiele znamion. To jakby sam fakt nawet, ja jakby patrząc przez pryzmat schronisk tych miejsc, które ja w ogóle uważam, że to się nie powinno tak nazywać. To jest tak myląca nazwa. Ja tutaj zacytuję burmistrza Rafała Przybyła, burmistrza Wieruszowa.
Wspaniały człowiek, wielki szacunek. Mieliście wczoraj transmisję na żywo też, prawda?
Tak, niezwykły, naprawdę niezwykły człowiek i gdyby w polskich gminach zasiadali tylko tacy włodarze, to my nie mielibyśmy problemu ze zwierzętami. Dzieci z domu dziecka byłyby zaopiekowane, gminy by naprawdę żyły jako piękne społeczności. No ale niestety mamy tylko jednego Rafała. Ale on zawsze mówi o tym, że schronisko to jest wtedy, kiedy się idzie na Śnieżkę i można sobie w dowolnej chwili przystanąć i z tej Śnieżki zejść. Schroniska dla zwierząt nie powinny się tak nazywać. I ja tutaj zdecydowanie jestem za tym, żeby w ogóle tą nomenklaturę odmienić. Wiesz, jeszcze tutaj muszę wspomnieć taką rzecz. My mówimy, ten artykuł, który pozwala legalnie uśmiercać zdrowe zwierzęta tak naprawdę, tylko dopóki nie otworzą oczu. My to nazywaliśmy usypianiem. Tak. To jest eutanazja. To jest odebranie życia bardzo często zdrowej istocie. A my to nazywaliśmy usypianiem. No nikt im kołysanki nie śpiewa. Tak? Nie. Myślę, że tak się usprawiedliwiamy jako gatunek takimi wytrychami, żeby było nam jakoś łatwiej, żeby to może mniej bolało. Nie wiem. Ja jestem pragmatykiem i uważam, że dopóki coś nas nie zaboli wystarczająco, to my nie mamy odpowiedniej motywacji do tego, żeby jakoś z tym zawalczyć. I myślę, że to, co się wydarzyło ostatnio, sprawiło, że Polaków to zabolało. Polacy zrozumieli, że ich podatki, ich pieniądze idą nie na schronienie w schronisku, tylko idą wprost na znęcanie się i na biznesy. I to boli bardzo, ale tak jak mówię, apeluję do wszystkich, żeby to było dla Państwa motywujące, bo my, to jest, mówiąc krótko, nasze miasto, jesteśmy w Radio Praga, to jest nasze miasto i to my powinniśmy decydować, czy koty będą tam więzione w tych małych klatkach w schronisku na Paluchu, o którym kiedyś miałam bardzo dobre zdanie, muszę przyznać, a teraz już nie mam i to jest smutne.
Powiem szczerze, że ja też kiedyś na jednym z pierwszych moich dyżurów, chyba 3 lata temu zapytam, ale przecież, wiesz, na mój chłopski rozum, przecież te zarazki krążą, one są w powietrzu. Przecież ta klatka jakby, no jasne, ogranicza kota od kota, ale zarazki krążą, ciasne, małe klatki. Jak ten stary kot, staruszek, czy kot po operacji ma tam dochodzić do siebie w tym hałasie, w obecności innych kotów, przy braku obecności człowieka, w tym zniewoleniu? I takie pytanie zadałam. Są chore, muszą być odizolowane. Taka padła odpowiedź. Przyjęłam. Natomiast klatki bolały mnie od pierwszego do ostatniego dnia, bolą mnie dalej i to, że ja ich nie widzę, to nie znaczy, że ich nie widzę, dlatego że u mnie, powiem szczerze, że jak niejednokrotnie jest tak, że ja w nocy zasypiam i jak u Terminatora, po prostu mam z lewej strony przelatujący widok tych klatek, po prostu one zostają i wystarczy przyjść tam raz, generalnie nie tam, generalnie do tak zwanego schroniska, żeby człowiek nie wrócił już taki sam i dobrze. Ponieważ to, że my czegoś nie widzimy, nie znaczy, że tego nie ma. A Beato, skoro wspomniałaś dr Dorotę Sumińską, to ja też zacytuję jedno zdanie, które też Dorota powiedziała mnie w sytuacji prywatnej, gdzie miało mi to pomóc. Pamiętaj, powiedziała Justyna, śmierć nie jest najgorszym, co może zdarzyć się kotu. Najgorsze jest życie w cierpieniu. I ja wtedy widzę te klatki.
I to są święte słowa. Dokładnie tak jest. Zwierzęta mają... Ja, skoro już mówimy o Dorocie, to Dorota nauczyła mnie śmierci zwierząt. Dorota nauczyła mnie szacunku i tego, że zwierzęta mają prawo do śmierci, ale mają, a naszym obowiązkiem jest uczynić, żeby ich śmierć była godna. I ja myślę, że akurat to jest bardzo mądre, czyli mówimy tutaj, wchodzimy na bardzo taki trudny grunt tak naprawdę do rozmów i myślę, że tego nie wyczerpiemy w tej audycji na pewno. O tym, jaka jest nasza rola, tak? Nasza rola jest towarzyszyć zwierzęciu, nasza rola jest pomóc temu zwierzęciu przejść i być przy nich w tym ostatnim czasie. Naszą rolą jest zadbać, żeby to temu zwierzęciu było możliwie jak najbardziej komfortowo. I to jest chyba odpowiedź na pytanie, czy do kiedy prowadzić terapię, do kiedy walczyć o to życie. Ja myślę, że do tego momentu, w którym to nie jest uciążliwe dla tegoż zwierzęcia. A każde z nich jest inne. Jedno zwierzę dobrze znosi wizyty weterynaryjne, inne zwierzę nienawidzi być wsadzone do transporterka, tylko nawet chociażby na czas transportu. I my musimy dać im prawo do tego i towarzyszyć im w tym. I niestety to, co jest najgorsze w tym, co robię, nie tylko ja, to robi, naprawdę robią to tysiące cudownych osób, wolontariuszy, działaczy, ludzi, którzy prowadzą organizacje, to jest to, że my z tą śmiercią musimy w którymś momencie nauczyć się obcować, ale to, czego nam na pewno nie wolno, to zobojętnić. Ja sobie kiedyś powiedziałam dawno temu, kiedy przeżywałam pierwszą śmierć mojego zwierzęcia, że gdyby nadszedł taki moment, że ja nie będę, nic nie poczuję, kiedy to zwierzę będzie odchodziło, to jest moment, w którym ja powinnam przestać prowadzić swoją fundację. Każda śmierć mnie boli. Dwa lata temu, w poprzednim roku, w 2024, to jeszcze poprzednim, bo już mamy 2026, towarzyszyłam śmierci 10 zwierząt. To na zawsze zostaje. Ja pamiętam każde zwierzę, każdego kota, każdego psa, któremu towarzyszyłam w umieraniu. I to jest takie potęgujące poczucie bezradności, no bo jakby znam historię tego zwierzęcia, tak? Wiem, skąd je ratowałam, wiem, skąd je zabierałam. Wtedy dojmującym uczuciem wręcz jest to poczucie, że to jest tak bardzo niesprawiedliwe, że ktoś się nad nim znęcał na przykład, tak? A ja mimo wielkiej, tytanicznej pracy, chęci, nie uratowałam tego zwierzęcia. Oczywiście lekarze, no nie ja. Tutaj moja to jest tylko opieka i obsługa. Natomiast ten motyw weterynaryjny jest też istotny. To jest potworne uczucie. Ta bezradność jest czymś najgorszym, z czym spotykają się my wszyscy, którzy tym zwierzętom towarzyszą i ci wszyscy, którzy tak jak na przykład, chociażby przykład, no nie boję się mówić, tak, w Strzelnicku na Paluchu, przepraszam, wolontariuszy, którzy walczą i spotykają się ze ścianą, z takim betonem, który jest jakimś tam dziwnym urzędowym podejściem. Człowiek, który nie ma empatii, tutaj się zgodzę z Dorotą Rabczewską, w ogóle nie powinien być w takim zawodzie. Ja zdecydowanie zgadzam się też z tym, że my mamy obowiązek nad naszymi emocjami zdecydowanie panować, dlatego że nasze emocje z kolei przenoszą się na zwierzęta, które siedzą tuż obok. I koty nauczyły mnie właśnie tego panowania nad emocjami, bo pamiętam, kiedy pierwszy raz odłowiłam kotów głównie, wolnożyjących takich do zabiegów kastracji czy do leczenia, no grubo ponad 2000, własnymi rękami. Ja nie mówię o jakichś akcjach, które robiłam jeszcze gdzieś tam z ludźmi, ale własnymi rękami. Mój pierwszy kot, którego odłowiłam, nauczył mnie tego, że nie mogę się denerwować, bo jak ja się denerwuję, to ten kot, którego ja wiozę do tej lecznicy, denerwuje się jeszcze bardziej niż ja. I te lekcje przyjęłam z ogromną pokorą. Ona zadziałała, bo jestem bardzo spokojna. Robię to, myślę, że już na tym etapie doświadczenia profesjonalnie. I rzeczywiście robię wszystko, żeby moje emocje nie przeniosły się na to zwierzę, bo ja byłam zdenerwowana, że mi się złapał, że muszę go szybko zawieźć do lecznicy. No on się denerwował tym, że ja jestem taka zdenerwowana. No ale uczymy się. Mam nadzieję, wszyscy powinni się uczyć na błędach.
Powiedziałaś bardzo, właściwie wszystko, co mówisz, jest mądre, a ja sobie jeszcze dodatkowo wyłuskałam z tego to, że powinniśmy się nauczyć ze śmiercią żyć. Po prostu. Żyć z tą śmiercią. Natomiast Beata nigdy, i nie wiem, czy to jest też twoje zdanie, mówię to tak, no mówię to po prostu tak bardzo emocjonalnie teraz, nie zaakceptuję słowa padnięcie, które niejednokrotnie widzę w statystykach. Eutanazja, padnięcie. Nienawidzę tego słowa.
Ja też tego słowa nienawidzę, bo ono jest takim samym ocieplaczem, myślę, jak to usypianie, tak? To jest taki ocieplacz, ma nam być z tym łatwiej, a ja uważam, że jest w tym po prostu brak szacunku. Mhm. To nie jest tak, że jest sobie pies, jest sobie kot i on sobie nagle zemdlał i padł, tak? Mhm. Jak długi, jak to w literaturze pięknej możemy nieraz takiej bardziej humorystycznej, czy u Fredry zobaczyć, a to jest śmierć. To jest ostateczność, to jest, już nic więcej nie ma, tak? Dla tego kota, czy dla tego psa, czy jakiegokolwiek innego zwierzęcia. I myślę, że to padnięcie jest takim eufemizmem trochę, no po prostu.
Zacytuję jeszcze po raz kolejny ciebie, bo to jest też zdanie, które po prostu wpada prosto w człowieka. Za dużo by umrzeć, za mało by żyć. Tym jest schronisko.
No tak. Myślę, że to najlepiej oddaje nie tylko to, co ja czuję, bo jakby przyglądam się temu i jak widzę takie zwierzęta z tych różnych akcji schroniskowych, czy jakichś tam akcji, gdzie jedzie się rozbija hodowlę, gdzie robią to różne organizacje, które zajmują się interwencjami i one zastają w tych miejscach takie zwierzęta, które jakimś cudem jeszcze żyją, ale życiem na pewno nie należy tego nazwać, tak? I one jakimś cudem przetrwały to piekło. Ten właściciel został od nich w momencie tej interwencji odseparowany. No instynkt przetrwania jest też tym najsilniejszym instynktem u wszystkich zwierząt. I wiem to też po zwierzętach, że dopóki ich psychika jest jeszcze jako taka, niezłamana przez człowieka, to zwierzę gdzieś ma nadzieję. Ma nadzieję, że ktoś je wyswobodzi. I myślę, że naszym wszystkim, nas wszystkich obowiązkiem jest wyswobodzić zwierzęta od bezdomności, bo jest po prostu niesprawiedliwa. Ja wiem, możemy oczywiście dyskutować, jaką metodą, ale myślę, że należy przyjąć tą metodę, która jest najbardziej humanitarna, przy okazji zgodnie z Dorotą Sumińską, najzdrowszą z metod dla zwierząt, czyli kastracja, sterylizacja, znakowanie, czipowanie. Po to, żeby one nie trafiały do schronisk, bo nie są to miejsca, które chronią po prostu.
A ja też od siebie chciałabym dodać, że też jest to cytat z dr Doroty Sumińskiej. Rozmawiałyśmy o tym niejednokrotnie, ale też Dorota Sumińska o tym mówiła w programach Zwierzostacja, którą prowadziły z Beatą Krupianik, dzisiejszym gościem Kociego Radia, że jeżeli państwo chcecie pomagać i zastanawiacie się, no bo wystarczy, że z 1000 osób każdy wpłaci złotówkę. Ktoś myśli, ach, tylko złotówka, tylko 5 zł, to jest aż. I ta audycja też nie jest o tym. Natomiast, że jest szereg miejsc, miejsc, gdzie państwo wysyłacie pieniądze i one nie idą na zwierzęta. One idą do kieszeni prezesa, córki, znajomej, cioci. Natomiast Fundacja Karuna jest miejscem, gdzie te pieniądze naprawdę idą na zwierzęta. Dlatego ja obiecuję, że już po audycji, kiedy będziemy przygotowywać podcast i jeszcze będzie tekst na Facebooku, na stronie radia, ja podam państwu wszelkie dane do Fundacji Karuna, bo jeżeli naprawdę macie potrzebę serca i środki, i chcecie, albo tych środków nie macie, tylko chcecie po prostu uczynić pewien symbol, to jest to miejsce, gdzie naprawdę transparentnie to idzie na zwierzęta i idzie to na to, żeby tych schronisk nie było. Mówiła to i dr Dorota Sumińska, mówię to i maluczka ja, że naprawdę tak się dzieje, a Karuna, przy okazji nawet nie wiedziałam, ale przeczytałam sobie, że jest to słowo, które oznacza współczucie, ale nie pozbawione działania. I to działanie jest tak cholernie ważne, bo samo współczucie no jest piękne, ale cóż. Beata Krupianik, nie żegnamy się jeszcze, dlatego że chciałam Beata zrobić pewien wyjątek, bo też muszę państwu to powiedzieć. Przepraszam, jeśli mi się złamie głos, ale jest to pierwsza audycja po odejściu Brunia, którego twarzą jest Kocie Radio jest jego twarzą i jest też w piosence i on w tym Kocim Radiu zostaje. A dlatego zrobię wyjątek, ponieważ jest to szczególna audycja dla mnie, bo pierwsza taka po odejściu Brunia, który żyje w tej audycji i chciałabym teraz prosić Beatę Krupianik, oddać jej antenę na najbliższe minuty, żeby po prostu powiedziała to, co chciałaby powiedzieć, a ja się później włączę. Beato, antena jest twoja.
No cóż, ja chciałam chyba na koniec zwrócić się do państwa, że naprawdę w tej chwili musimy wykorzystać te szanse. To, że ta świadomość, także państwa, także was, słuchaczy, tego typu audycji, tego typu radiostacji, myślę, że wzrosła zdecydowanie. I żeby poczuć to, że nawiązując do nazwy fundacji mojej, empatia bez działania jest jedynie współczuciem, a my tym współczuciem tych zwierząt zza tych krat po prostu nie wyrwiemy. Że każdy z państwa ma taką moc, żeby zadziałać, jeśli nie tylko gdzieś ogólnopolsko, to po prostu w jakiejś takiej swojej najbliższej społeczności. No i może to jest ten moment, kiedy ja się mogę zwrócić też do słuchaczy Radia Praga, że na Pradze jest taka pani, która mieszka na ulicy Stalowej i jeśli ktoś chciałby tej pani, to jest pani Ela, która ratuje koty od bardzo, bardzo dawna. Moja fundacja cały czas ją wspiera na tyle, na ile może, ale my jesteśmy wbrew temu, co się może wydawać i temu, że gdzieś tam istnieje od wielu, wielu lat w przestrzeni publicznej. Staramy się jej pomagać na tyle, na ile możemy, no ale średnio możemy, bo tutaj, żebyśmy mogli więcej, to potrzebni są darczyńcy. Ale pani Ela jest jednym z was, jest mieszkańcem Pragi i czasem sobie myślę, że nawet jeśli ktoś nie może jakoś bardzo pomóc, to na pewno może zrobić jedną rzecz, kiedy mamy taką zimę jak ta i jakikolwiek karmiciel tutaj na Pradze przemyka gdzieś tymi uliczkami i nie możecie mu pomóc, to na pewno możecie go poczęstować ciepłą herbatą, bo to może zrobić każdy. Ja walczę o karmicieli kotów, bo uważam, że to jest niezwykła funkcja społeczna w tym kraju. Bardzo często karmiciele spotykają się z takim bardzo negatywnym zachowaniem aspołecznym. Bywają przeganiani tak samo jak te koty. A wiele lat temu tutaj na Pradze jest taki dla mnie kot symboliczny. To też było zimą. Pojechałam tam z jedną z pań, już nieżyjącą, też karmicielką tutaj z Pragi. I niestety przyjechałyśmy za późno, bo okazało się, że na noc, taką zimą jak ta, tylko że temperatura w nocy wyniosła 17-20 na minusie. I rano zastałyśmy pod zabitym tamtej nocy okienkiem zamarzniętego kota. Ja bym nigdy nikomu nie życzyła takiego widoku i sobie też nie. I myślę, że warto wspierać tych karmicieli i pomagać im i nie walczyć z tym, bo jeżeli ktoś podaje za argument, że jemu od podłogi ciągnie, a rano kontra temu widzimy martwego kota, to czym jest to ciągnięcie od podłogi na parterze względem tej śmierci? Zupełnie niepotrzebnej, zupełnie bezsensownej. Więc Szanujcie karmicieli, to byłby mój przekaz na koniec. No i do wszystkich tych, którym się wydaje, że jeśli przypadkiem rozmnoży się im ich zwierzę i oddadzą te szczeniaczki i kociaczki w tak zwane dobre ręce, to zadajcie sobie pytanie, czym te dobre ręce są, bo gdybyśmy w Polsce mieli w stosunku do tego miliona bezdomnych zwierząt tych dobrych rąk wystarczająco dużo, to schroniska już dzisiaj byłyby puste. A mamy w nich takie zwierzęta, które jeśli nie zostaną uśmiercone, to mamy takie, które całe swoje życie od kocięcia, szczenięcia, aż do śmierci w późnej starości, jedyne co widzą, to te kraty. I chciałabym, żebyście po prostu nigdy nie dopuścili do tego, żeby wasze zwierzęta, te, które kochacie tak bardzo i które mają też szczęście, że mają was, żeby nigdy nie rozmnożyły tej bezdomności. Mamy na nią sposób i byłoby fajnie, gdybyście nam w realizacji tego celu, żeby w Polsce wreszcie nie było bezdomnych zwierząt, nam po prostu pomogli. A jeśli nie możecie pomóc, to przynajmniej nie przeszkadzajcie. Tyle chciałam powiedzieć na koniec.
Bardzo tobie dziękuję, a ja też dodam z ciebie, to też padło podczas twojej transmisji, że żyjemy w czasach XXI wiek, latamy w kosmos, oswajamy kosmos właściwie, a walczymy o słomę w psich budach. Tak. Zmieńmy perspektywę.
Zmieńmy perspektywę, nie bądźmy minimalistami, dla zwierząt na pewno już też nie.
Beata Krupianik, prezes zarządu Fundacji Karuna i założycielka Fundacja Karuna, Ludzie dla Zwierząt, która od 2009 roku walczy z bezdomnością w Polsce, ale przede wszystkim człowiek przez wielkie C, bez tych trzech okrutnych liter w tym słowie ZLO. To jest taki człowiek bez tych liter. To się czasami, drodzy Państwo, zdarza, taki ewenement. Wielki szacunek, Beato, i bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Drodzy Państwo, oglądajcie transmisję Beaty Krupianik na jej profilu, śledźcie profil Beaty Krupianik na Facebooku, tam się naprawdę dzieje. Z tego, co wiem, to chyba, bo ta rozmowa jest nagrywana, ja też tego nie ukrywam, rozmawiamy troszeczkę via radio, ale mam nadzieję, że ta rozmowa będzie wyemitowana już we czwartek, a we czwartki, Beato, ty masz swoje transmisje, prawda, live?
Tak, o 19:00, wtorki, czwartki i soboty, zawsze o 19:00. Na razie tutaj przeniosę się, mam nadzieję, wkrótce już też na YouTube, żeby to nie znikało. Więc tak, serdecznie Państwa zapraszam. No niestety to one służą temu, żeby Polacy byli jak najbardziej w pełni świadomi tego, jak naprawdę wygląda rzeczywistość polskich bezdomnych zwierząt.
To mówiła Beata Krupianik, ja nazywam się Justyna Tawicka. Kłaniam się Tobie, Beato, kłaniam się Państwu nisko i do następnego usłyszenia. To było Kocie
Radio. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga.
Bardzo dziękuję. To było Kocie Radio. Do usłyszenia.
Justyna i kot Brunio tu Cię zapraszają. O lepszym świecie dla kotów opowiadają.
Radio Praga.